Witam serdecznie na antenie Radia Maryja panią poseł Beatę Kempę, wiceprezesa Solidarnej Polski, byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego. Szczęść Boże, pani minister, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
Nowi ministrowie w rządzie, pani premier Ewy Kopacz, profesor Marian Zembala, poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Czerwiński, były wioślarz Adam Korol. To nowi ministrowie zdrowia, skarbu i sportu, także Marek Biernacki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych Anna Nemś, wiceminister gospodarki Dorota Niedziela, wiceminister środowiska i oczywiście także jeszcze decyzja o rezygnacji z funkcji marszałka Sejmu przez Radosława Sikorskiego. To informacje, które ostatnio docierają do opinii publicznej. Dzisiaj prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski, podczas zaprzysiężenia nowych ministrów mówił, że zmiana na różnych stanowiskach jest elementem normalności. Koniec cytatu. I życzył ponadto wszystkim odwagi, woli dokończenia wielkiego dzieła. Koniec cytatu. Pani minister, no właśnie, co to za wielkie dzieło od 8 lat w reżyserii Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego i czy rzeczywiście normalnością są tak diametralnie idące zmiany na najwyższych urzędach w państwie na 4 miesiące przed zakończeniem kadencji rządu?
No troszeczkę to dziwnie wybrzmiało w ustach pana prezydenta. Myślę, że nikt inny bardziej niż on nie powinien poczuć tego, że społeczeństwo w Polsce nie dalej jak kilka tygodni temu powiedziało nie tej w cudzysłowie normalności i powiedziało nie temu, co się dzieje i że nie uważają, aby to te wszystkie lata, które były dane, aby rządzić Platformie Obywatelskiej Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, były wielkim dziełem bądź normalnością. I stąd myślę, że to już jest dobra mina do złej gry. To troszeczkę jest tak, że ten spektakl, który Platforma zafundowała polskiemu społeczeństwu, ma trwać. I ta karuzela stanowisk, z którą mamy do czynienia w tej chwili, pokazuje, że państwo jest w zasadzie niestabilne i że na 4 miesiące przed wyborami robienie tego typu zabiegów na skutek wydarzeń, niestety wydarzeń, które są bardzo poważnymi wydarzeniami, ponieważ kolejne odsłony afery taśmowe pokazują, że właściwie prawdziwe oblicze całej Platformy Obywatelskiej i zaplecza politycznego w tej sytuacji myślę, że pan prezydent wypowiedział się po raz kolejny dość niefortunnie, no ale jemu już Polacy podziękowali i tak naprawdę on wpisuje się nadal w te wszystkie elementy polityki Platformy Obywatelskiej, z którymi mamy do czynienia. Ale jeżeli mamy komentować tą zmianę, bo pewnie też i o to chodziło, żeby ta część społeczeństwa, która być może bardzo pobieżnie analizuje wydarzenia polityczne, ma się fascynować podobno nowym otwarciem, podobno nowymi twarzami, podobno bardzo fachowymi twarzami, jak to słyszymy od niektórych komentatorów. To ja się pytam, dlaczego tych fachowych twarzy nie było wcześniej. No, oczywiście bardzo trudno zaatakować, czy w jakiś sposób ocenić negatywnie pana profesora Zembalę, ale z drugiej strony no jakoś do tej pory nie przeszkadzał nikomu dość mierny minister zdrowia Arłukowicz, a tym samym przez 8 lat sytuacja ochrony zdrowia w Polsce się ani na jotę nie poprawiła i sytuacja zdrowotna Polaków jest, czy zagrożenie w tej materii jest bardzo bardzo duże. Więc za 4 miesiące przed wyborami już nikt nie jest w stanie nawet dokonać bilansu zamknięcia, bo to jest bardzo mało czasu. Bo do tego jeszcze weźmy pod uwagę fakt, że niestety, a może stety, są wakacje i każdy, kto normalnym rytmem pracuje, ma prawo odpocząć. Ale w tej sytuacji przez te 3-4 miesiące, biorąc jeszcze pod uwagę czas kampanii, który jest czasem raczej innych zabiegów niż jakieś takie skrupulatne rządzenie, pokazuje, że Platforma już miota się tak naprawdę od bandy do bandy. I jeszcze jedno, co zauważyłam, to próba rozpaczliwa, mianowicie patrząc po nazwiskach, prawda? Część z tych osób, jak pan Biernacki czy pan Czerwiński, to jest tak zwane skrzydło konserwatywne w Platformie. Tak zwane, powtarzam, bo jeśli się pewne wartości wyznaje, to powinno się artykułować to jasno i wyraźnie albo w sumie nie uczestniczyć w grze takiej partii politycznej, która tym wartościom swoimi działaniami, podejmowanymi decyzjami, tym wartościom przeczy. Ale myślę, że to jest jest ta rozpaczliwa próba no, do może tak docenienia tego skrzydła konserwatywnego w sytuacji, kiedy pani Ewa Kopacz zamierza doprowadzić do głosowania nad ustawą in vitro. Więc albo to jest próba takiego, w cudzysłowie oczywiście, przekupienia politycznego, albo próba ratowania sytuacji, bo tak to też moim zdaniem chyba należałoby odczytywać.
Pani minister, komentarze w mediach sprzyjających obozowi władzy to uznanie dla pani premier Ewy Kopacz, która pełna odwagi czyści dogłębnie strukturę Platformy Obywatelskiej, a z drugiej strony przecież afera taśmowa, taśmy prawdy rozlały się jak mleko w społeczeństwie polskim już rok temu, więc pytanie, co się działo podczas tego roku czasu? Przecież te osoby doskonale wiedziały, że są na nich tak zwane haki, że są nagrania. Nie podejmowano żadnych decyzji personalnych wobec tych nagranych osób. No i pytanie rzeczywiście, czy w tym czasie roku sprawowania przez siebie najwyższych urzędów w państwie polskim oni działali autonomicznie, czy też nie byli naciskani przez różnego rodzaju środowiska, chociażby mam na myśli służby?
Tak, my zwracaliśmy uwagę już rok temu po wybuchu afery taśmowej, że oprócz oczywiście elementów związanych z bardzo dokładnym zbadaniem przez prokuraturę treści rozmów, bo to jest właśnie całe clue tejże afery. Nie to, kto nagrał, to niech sobie tam prokuratura wyjaśnia albo dlaczego nagrał. Natomiast sama treść tych rozmów mogła w sposób istotny być wykorzystywana przez wiele służb, myślę i nawet służby obcego wywiadu. I dlatego wtedy już mówiliśmy, że kluczowi, ci, którzy rozmawiali, mówię tutaj o bohaterach tych nagrań, powinni pełnić funkcji publicznych chociażby z tego względu, żeby uchronić tutaj możliwość, ochronić interesy państwa polskiego w tych wszystkich obszarach, o których oni decydują, tak żeby uniemożliwić ewentualne jakieś naciskanie, prawda, szantaże, bo przecież jak pamiętamy, te taśmy były ujawniane w pewnych odsłonach, to była taka jakby sekwencja zdarzeń, więc tym niemniej te decyzje mogły być podejmowane pod wpływem jakiegoś strachu chociażby, tak, no bo niestety skoro władza nie potrafi rządzić i nie potrafi pokazywać tych najwyższych standardów, no to potem jak już ulegnie pewnym patologicznym zjawiskom, no to już dalej tylko jest gorzej. Krótko mówiąc, wszelkie decyzje mogą być podyktowane zwykłym lękiem, strachem. To ich oczywiście nie usprawiedliwia, żeby było oczywiste. I dlatego te decyzje, które opakowane są w tą PR-owską, tak jak ojciec powiedział, otoczkę, którą no, mają kupić ci wyborcy, którzy gdzieś tam jeszcze być może tej platformie naiwnie ufają, że to jest takie świetne, po prostu fantastyczne zagranie pani Ewy Kopacz. Zresztą tak robiono, jak państwo pamiętacie, zawsze z decyzjami Donalda Tuska. Tak? One były tak świetne, tylko co jedna to była gorsza. To jest jakby ta kwestia, a druga za późno, stanowczo za późno. I po tym, z czym mieliśmy do czynienia już w ubiegłym tygodniu, jakby tą patologię było widać jak na dłoni. To jest rozpaczliwa próba oczywiście podniesienia sondaży, słupków, choćby o 1-2%. I tylko i wyłącznie dlatego, że tu nie chodzi o interes państwa czy Polaków, bo jak państwo widzicie, oni nawet przepraszają tylko wyborców Platformy Obywatelskiej, oni nie myślą o całym społeczeństwie. Tyle tylko, że podniesienie jak gdyby tutaj o 1-2% notowań partii powoduje mniejsze napięcia w łonie samej partii. Bo na ten moment, jeżeli my mamy oto taką sytuację, jak często mówimy w żargonie naszym tutaj sejmowym, że jeżeli w notowaniach już jest jedynka z przodu, czyli 19, 18, 17, no to znaczy, że drugie, trzecie, w niektórych okręgach czwarte miejsca absolutnie nie wchodzą już do Sejmu. Mówię o miejscach na listach dla obecnych również posłów. I to powoduje bardzo duże napięcia w Platformie Obywatelskiej. My to obserwujemy. Stąd to jest rozpaczliwa próba Ewy Kopacz ratowania raczej już partii, a nie skutecznego rządzenia państwem. Miarą wielkości polityka jest jego skuteczność. Ewa Kopacz po prostu jest nieskuteczna. Do tego otrzymała potężny bałagan po Donaldzie Tusku. Przypomnę jeszcze raz w Radiu Maryja, że podstawowym skutkiem tego, co się dzieje, jest kompletna bezradność elit Platformy, elit w cudzysłowie oczywiście, Platformy Obywatelskiej, ponieważ za każdym razem, począwszy od afery hazardowej, był po prostu rozkładany parasol ochronny. Nie było tak naprawdę bardzo dogłębnej analizy, a potem skutków decyzji, które by skutkowały bardzo poważnymi dymisjami, usunięciami z partii. To, co było, to było skrajnie fasadowe i stąd później poczucie tak zwanych złotych chłopców, że wolno wszystko, już tylko potęgowało się i kolejne afery w sytuacji, kiedy szef reagował albo fasadowo, albo PR-owsko, albo drwił sobie z całego społeczeństwa i pamiętamy przecież słynne teksty do pana Nowaka, prawda, w sytuacji, kiedy też już nie była najlepsza jego sytuacja i polityczna, i prawna, no pokazywały jakby to, że róbcie, co uważacie i tak was ochronię. I to jest skutek, który przyjęła Ewa Kopacz, ale dziwię się, że jest wierną kalką w tej sprawie Donalda Tuska, a to, co zrobiła po roku, jest tylko i wyłącznie fasadą i PR-owskim zagraniem. Nie dajmy się temu zwieść, bo w przeciwnym wypadku, bo to jest obliczone na zaczarowanie naszego społeczeństwa, przynajmniej tej jeszcze części, która tak jak powiedziałam, delikatnie mówiąc, nie bardzo obserwuje do końca wnikliwie to, co się dzieje na scenie politycznej.
Czyli na pewno lekcja do odrobienia dla wszystkich obywateli. Pani minister, jeszcze jedno pytanie leci, kolokwialnie mówiąc, głowa drugiej osoby w państwie. Marszałka Sejmu, pana Radosława Sikorskiego, uciekł przed skutkami afery kilometrowej, natomiast ta afera taśmowa dopadła również jego.
Nie no, generalnie powiem tak, że on się w ogóle męczył na tym stanowisku i to okrutnie, to było widać. I on, jakby była to zupełnie od początku chybiona decyzja personalna, prawda? Moim zdaniem nie powinien w ogóle objąć tej funkcji. Nie tylko dlatego, że był też bohaterem i to już przecież pewną wiedzę miał Donald Tusk i Ewa Kopacz, ale przede wszystkim dlatego, że on nie ma predyspozycji, tak? Takich nie tylko merytorycznych, ale i osobowościowych. Ja tylko, bo nie wypada panu prezydentowi elektowi Andrzejowi Dudzie o tym mówić i on o tym nie mówi, jest człowiekiem absolutnie bardzo dobrze wychowanym, ale ja powiem i mnie wolno o tym powiedzieć, chociażby decyzja o wygaszeniu mandatu panu prezydentowi elektowi i spowodowanie tego, że duży 40-milionowy kraj nie potrafi nawet w taki sposób interpretować przepisów prawa, żeby zabezpieczyć podstawowy byt i chociażby ubezpieczenie dla prezydenta elekta, prawda? To jego pospieszne wygaszenie, tak bardzo infantylne, małe, niskie, niekulturalne, no to pokazuje, jakimi, krótko mówiąc, zasadami się tutaj kieruje w podejmowaniu decyzji ktoś, kto mieni się wielkim, wielkim dyplomatą. To zupełnie tego nie musiał zrobić. Opinia ekspertów na to, moim zdaniem, dość fasadowa, którą zamówił, niepełna. Do tego nieznajomość niestety interpretacji prawa przez pana marszałka spowodowała, że trochę żeśmy się ośmieszyli również jako kraj w środku Europy. Ale to tylko taka dygresja. No to jest pan Sikorski. To jest oczywiście sam fakt jego podejścia bardzo aroganckiego. Sam fakt jego niezrozumienia dla wielu inicjatyw również opozycji. Chcę powiedzieć, że ja mam dla niego największy żal za to, że nie przyjął pod obrady, czy nie skierował pod obrady bardzo ważnego projektu ustawy dotyczący zakazu odbierania dzieci z domu ze względu, czy z rodzin, ze względu na złe warunki ekonomiczne, na biedę. To naprawdę najpilniejszy moim zdaniem w tej chwili projekt, bo krzywda dzieci, nie możemy do tego dopuszczać w żaden sposób. Jakby nie było tutaj z jego strony zrozumienia i dla mnie to jest chociażby z tego względu powinien jak najszybciej odejść, ale oczywiście elementy związane z etyką, z zachowaniem, z językiem, jakiego używał, a które niestety taśmy obnażyły, bo człowiek, który jest na świeczniku, powinien wszędzie dochowywać najwyższych standardów, plus oczywiście jego spojrzenie na politykę zagraniczną, takie osobiste. No, to wszystko pokazywało, że decyzja o tym, że Ewy Kopacz, żeby on był drugą osobą w państwie, też była decyzją chybioną. Ona ma po prostu problem z podejmowaniem podstawowych decyzji, z procesem decyzyjnym, z zarządzaniem swoimi kadrami, bo nawet jeśli się te kadry ma kiepskie i bardzo kiepskie, no to jak się ma umiejętności w zarządzaniu, to myślę, że gdzieś tam trzeci, czwarty, piąty nawet szereg by się znalazł. I to jest przyznanie się do do braku umiejętności zarządzania przez Ewę Kopacz dzisiaj ta właśnie dymisja, wymuszona dymisja, myślę, marszałka Sejmu. To akurat w tym przypadku dobrze się dzieje, że odchodzi. Myślę, że z tego będzie więcej pożytku niż szkód.
Dziękuję za komentarz i dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja. Bardzo gorąco pozdrawiam.
Również bardzo pozdrawiam. Szczęść Boże. Życzę miłego dnia.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem rozmawialiśmy z panią poseł Beatą Kempą, wiceprezesem Solidarnej Polski, byłym wiceministrem sprawiedliwości w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego.